Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Podczas jutrzejszej wizyty papieża wierni diecezji Frascati złożą dar na jego działalność charytatywną.
Wspólnota międzynarodowa może jeszcze powstrzymać przemoc w Syrii.
W Czechach uczyniono pierwszy krok w stronę restytucji mienia kościelnego.
14 lipca witają Państwa ksiądz Leszek Gęsiak
i Beata Zajączkowska.
Podrzymskie miasteczko Frascati oczekuje już na jutrzejszą Eucharystię, której Benedykt XVI przewodniczyć będzie rano przed tamtejszą katedrą. W południe papież powróci do Castel Gandolfo, by odmówić z wiernymi Anioł Pański. Diecezjanie Frascati przygotowują się duchowo do papieskiej wizyty. Na wszystkich mszach odmawiają specjalną modlitwę, którą ułożył na tę okazję tamtejszy biskup Raffaello Martinelli. Zapytaliśmy go, jakie nadzieje wiąże z jutrzejszym wydarzeniem.
Osobiście pragnę, by przybycie papieża przyniosło umocnienie wiary w każdym z nas, także dlatego, że stoimy u progu roku wiary, który Ojciec Święty ogłosił dla całego Kościoła. Jesteśmy wierzący, ale musimy w tym coraz bardziej wzrastać. Modlimy się o miejscowe powołania, których w naszej diecezji od ponad 20 lat brakuje. Kiedy nadeszła zapowiedź wizyty papieża, wielu diecezjan, przedsiębiorstw, instytucji pytało mnie, co mogą mu ofiarować. Zaproponowałem, by zamiast jakichś przedmiotów przygotować koperty z czekiem wystawionym na jego świątobliwość Benedykta XVI i kartką wyjaśniającą, że jest to ofiara na jego międzynarodową działalność charytatywną. Zamknięte koperty umieści się w koszu i przekaże papieżowi podczas Eucharystii. Pragnąłbym, by ta ofiarność była pomocna dla Ojca Świętego, który troszczy się o potrzeby całego świata.
Wrześniowa podróż Benedykta XVI do Libanu i sytuacja na Bliskim Wschodzie to perspektywa, w której można widzieć środowy koncert w Castel Gandolfo. Tak spojrzał na niego ksiądz Federico Lombardi w swym cotygodniowym felietonie Octava Dies.
Watykański rzecznik przypomniał, że piątą i szóstą symfonię Beethovena grała Orkiestra Młodych Muzyków Izraelskich, Palestyńskich i z innych krajów arabskich, założona przez wielkiego żydowskiego dyrygenta Daniela Barenboima i zmarłego już palestyńskiego literata Eduarda Saida.
Rzeczywiście, uprawianie sztuki wychodzi daleko poza przyjemność estetyczną. Może stać się potężnym przesłaniem wartości żywotnych dla rodziny ludzkiej. Może stapiać razem, dzięki muzyce, talenty ludów różnej kultury i religii, czyniąc je ambasadorami pokoju. Żydzi, muzułmanie i chrześcijanie, którzy zestrajają nie tylko instrumenty do harmonii dźwięków, ale też duszę do umiejętności życia i budowania razem. Papież wybiera się we wrześniu do Libanu, by zanieść wiernym i całym narodom Bliskiego Wschodu owoce zgromadzenia biskupów tego regionu sprzed 2 lat. Po nim kraje arabskie ogarnęło głębokie wrzenie, Syrię dręczy przemoc, Ziemia Święta nadal czeka na rozwiązanie niekończących się konfliktów i napięć. Jak jednak powiedział papież, trzeba dalej pracować dla pokoju, odrzucając zbrojną przemoc, podejmując wysiłek osobistego i wspólnotowego nawrócenia, cierpliwie szukając możliwości porozumienia na drodze dialogu. Ten koncert to znak nadziei, może niewielki, ale o ogromnej sile duchowej, dobra zapowiedź również na najbliższą podróż papieża.
Wspólnota międzynarodowa musi wymóc na stronach syryjskiego konfliktu faktyczne przestrzeganie planu Annana. Aby tak się stało, sama musi mówić jednym głosem, uważa nuncjusz apostolski w Damaszku arcybiskup Mario Zenari. W jego przekonaniu sytuacja w tym kraju stale się pogarsza, choć nie brak przykładów pięknych i heroicznych zachowań ludności syryjskiej, coraz częściej dochodzi do okrutnych rzezi. Opinia publiczna dowiaduje się tylko o niektórych, uważa papieski dyplomata w Syrii.
Niestety, na podstawie mojego doświadczenia, na podstawie tego, co widzę, mogę powiedzieć, że te masakry to tylko wierzchołek góry lodowej. Rzeczywista sytuacja jest bardzo niepokojąca. Pogarsza się z dnia na dzień, jest coraz bardziej niebezpiecznie, ludzie boją się wyjść na ulicę, w obiegu jest coraz więcej broni. Dochodzi do masakr, które uderzają w sumienie ludzkości. Ale ja wciąż powtarzam, że zawsze należy mieć ufność. Nie można tracić nadziei. Wszystko się może jeszcze rozwiązać z pomocą wspólnoty międzynarodowej. Trzeba tylko skłonić wspólnotę międzynarodową, by mówiła jednym głosem w sprawie aktów przemocy. To jest najważniejszy priorytet – powstrzymać tę przemoc, która nie tylko nie maleje, ale narasta każdego dnia.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Grekokatolicy na Białorusi pielgrzymują pieszo z Witebska do Połocka. Pięciodniowe wędrowanie rozpoczęło się w środę błogosławieństwem witebskiego ordynariusza biskupa Władysława Blina, a zakończy jutro liturgią sprawowaną w kościele świętej Paraskewy w Połocku przez archimandrytę Sergiusza Gajka, wizytatora apostolskiego dla grekokatolików na Białorusi.
Hasłem 18 już pielgrzymki jest ewangelizacja jako zadanie dla rodzin. Pątnicy modlą się też za Połock, gdzie w tym roku obchodzi się 1150. rocznicę pierwszej wzmianki o tym mieście.
Jan Paweł II był wielkim sportowcem. Pokazywał, jak łączyć życie duchowe z formą fizyczną. Sam jednak doświadczył też niepełnosprawności i wtedy dał świadectwo, że ludzkie ciało zasługuje na szacunek we wszystkich okolicznościach. Podkreślono w Londynie w czasie międzynarodowej konferencji na temat niepełnosprawności. Zorganizował ją angielski Kościół katolicki w związku z Igrzyskami Paraolimpijskimi, które odbędą się w tym mieście na przełomie sierpnia i września, 2 tygodnie po olimpiadzie.
Zdaniem organizatorów konferencji paraolimpiada jest w pewnym sensie wydarzeniem chrystologicznym. Tak jak Chrystus uczy bowiem patrzeć na człowieka bez względu na jego postać fizyczną. W Kościele katolickim pełnego szacunku dla ludzkiego ciała uczył w sposób szczególny błogosławiony Jan Paweł II. Najpierw katechezami o teologii ciała, a potem własnym przykładem, zwłaszcza w czasie choroby, podkreślono w Londynie.
Niższa Izba czeskiego parlamentu przyjęła ustawę o restytucji własności kościelnej. Chrześcijańskie kościoły oraz gminy żydowskie otrzymają połowę zagrabionego mienia. Za resztę państwo będzie przez 30 lat wypłacać odszkodowania. W tym też czasie stopniowo wycofa się z wypłacania pensji osobom duchownym, do czego zobowiązało się w 1948 roku czechosłowackie państwo w zamian za konfiskaty. Losy restytucji nie są jednak przesądzone, zostanie ona bowiem najprawdopodobniej zawetowana w Senacie.
Oświadczenie w tej sprawie wydał przewodniczący episkopatu kardynał Dominik Duka. Ubolewał on, że debata nad restytucją nie była rzeczowa. Przypomina, że przyjęta ustawa ma postać kompromisu, który pozwoli z jednej strony uregulować prawa majątkowe, a z drugiej zdejmie z państwa obowiązek wypłacania pensji duchownym.
Kościół katolicki we Włoszech wciąż posiada bardzo silne struktury. Szybko jednak starzeją się jego kadry, zwłaszcza zakonne. Dowiadujemy się o tym z najnowszego rocznika statystycznego kościoła we Włoszech, który ukazuje się co 4 lata. Świadczy on o bardzo silnej obecności kościelnych instytucji, zwłaszcza na szczeblu lokalnym.
Samych parafii jest ponad 25 tysięcy, czyli 2,5 razy więcej niż w Polsce. Liczba wspólnot zakonnych zmniejszyła się o 700 w ciągu ostatnich 4 lat, ale wciąż jest ich bardzo dużo, niemal 14 tysięcy. W sumie kościelnych instytucji jest przeszło 60 tysięcy. Wyraźna jest obecność kościoła na polu oświaty i opieki społecznej. Prowadzi on 3600 żłobków i przedszkoli. Istnieje też ponad 1500 szkół katolickich i niemal tyle samo domów starców.
Tradycyjnie silna jest też obecność kościoła na polu kultury. Posiada on ponad 1500 bibliotek i niemal 800 muzeów. To samo dotyczy mediów. We Włoszech istnieje ponad 400 katolickich stacji radiowych i telewizyjnych, 225 wydawnictw i przeszło 300 księgarni.
O trudnej sytuacji kobiet w Azji rozmawiano na kontynentalnym spotkaniu, które odbyło się w Bangkoku. Zorganizowała je Federacja Konferencji Biskupich Azji, a wzięli udział biskupi, księża, zakonnice i świeccy zaangażowani na co dzień w duszpasterstwo kobiet.
Mówiono między innymi o różnych formach dyskryminacji kobiet w azjatyckich społeczeństwach. Jako ogromne zadanie stojące przed Kościołem na tym kontynencie wskazano promowanie równości i godności kobiet, a także troskę o zmianę mentalności, która wyżej ceni mężczyzn. Skutkiem tego jest między innymi częste dokonywanie selektywnych aborcji na mających się urodzić dziewczynkach.
Projekt prawa broniącego wolność religijną został zaprezentowany w Stanach Zjednoczonych. Jest to odpowiedź na kontrowersyjną reformę zdrowotną administracji prezydenta Baracka Obamy. Zgodnie z nią każdy pracodawca, w tym Kościół katolicki i inne organizacje religijne, zobowiązany jest do finansowania w ubezpieczeniowym pakiecie także aborcji, środków wczesnoporonnych i sterylizacji.
Przeciwko tej reformie od miesięcy protestuje amerykański episkopat. Obecnie sprzeciw przybrał kształt nowej inicjatywy ustawodawczej. Republikański senator Jim Sensenbrenner wniósł projekt, zgodnie z którym organizacje i instytucje religijne, które nie podporządkowałyby się ustawie o ubezpieczeniach zdrowotnych, nie byłyby za to karane. Episkopat nie wypowiedział się jeszcze na temat tej propozycji. Pozytywnie oceniło ją jednak kilka katolickich organizacji działających w Stanach Zjednoczonych.
Kościół w Kenii apeluje do władz o wzmożoną ochronę chrześcijańskich miejsc kultu. Biskupi skarżą się, że po zamachach na kościoły w Garisie, w których zginęło 17 osób, wierni boją się chodzić na niedzielną mszę. W ich przekonaniu wszyscy Kenijczycy powinni byli jednomyślnie potępić zamachy oraz dążyć do ujęcia i ukarania winnych. Tak się jednak nie stało.
Biskupi podkreślają, że islamscy terroryści, którzy targnęli się na chrześcijan, to zwykli zbrodniarze, a z prawdziwą religią nie mają nic wspólnego. W ich przekonaniu nie można dopuścić, aby te zbrodnicze czyny rozbiły jedność narodu i doprowadziły do starć na podłożu religijnym.
Chrześcijanie i muzułmanie wspólnie przestrzegają, że w Nigerii może wybuchnąć poważny konflikt wyznaniowy. Przypominają zarazem, że religia jest tylko jednym z całej serii czynników, które kreują napięcia w tym afrykańskim kraju. Nigerię w maju odwiedziła 12-osobowa delegacja chrześcijańsko-muzułmańska, której przewodniczyli sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów oraz jordański książę, a zarazem zwierzchnik islamskiej uczelni Al-Albayt. Teraz po tej wizycie wydano podsumowujący raport.
Jeśli wciąż będziemy mówić o wojnie religijnej, to w końcu to proroctwo się ziści, stwierdzili członkowie międzyreligijnej delegacji. Wskazali przy tym, że Nigerię dzieli geograficzna linia napięcia religijnego. Pokrywa się ona praktycznie z targanym ostatnio całą serią antychrześcijańskich zamachów centralnym stanem Plateau. Północ kraju jest tradycyjnie islamska, a południe chrześcijańskie.
Członkowie delegacji wyrazili zaniepokojenie skalą przemocy, która, jak zauważyli, jest najwyższa od 20 lat. Wśród przyczyn rodzących się napięć obok coraz bardziej krwawych poczynań islamskich fundamentalistów z ugrupowania Boko Haram wymienili powszechną korupcję, bezkarność, a także słabość obecnej władzy i ogromną biedę, która pogłębia niezadowolenie ludności.
Chrześcijańsko-muzułmańska delegacja po swym pobycie w Nigerii wskazała, że jednym z kroków budowania pokojowego współistnienia musi się stać wzajemne poznanie, czyli innymi słowy postawienie na edukację. Zaproponowano też utworzenie stałej, międzyreligijnej grupy, która reagowałaby na sytuacje kryzysowe.
Koreańskie Ministerstwo Zdrowia przyznało rację Kościołowi katolickiemu. Koreańczykom grozi zagłada. Według tamtejszych socjologów po 40 latach bezwzględnej walki z przyrostem naturalnym Korea Południowa znalazła się na krawędzi nieodwracalnej katastrofy demograficznej. Wskaźnik dzietności wynosi tam niewiele więcej niż jedno dziecko na kobietę, czyli jest o 0,1% niższy niż w Polsce.
Aby Korea miała szansę na przetrwanie, potrzebuje natychmiastowego podniesienia dzietności przynajmniej o 0,6%, podkreślają naukowcy. Koreański Kościół od samego początku ostrzegał przed katastrofalnymi skutkami demograficznej kampanii, a w szczególności tak zwanego prawa o zdrowiu matki i dziecka, którym w 1973 roku zalegalizowano aborcję. Dziś dokonuje się ich tam 1,5 miliona rocznie.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.